Cloud Computing zamiast korporacyjnych WN, 19 stycznia 2009.00. Amorficzna chmura od dawna symbolizuje sieci WN łączące klienty z serwerami w centrum danych. Czy Cloud Computing to kolejna wersja przetwarzania sieciowego? Tak, ale tym razem to już nie tylko WN, ale i synonim internetu, obecnego od ponad dwóch dekad. Amorficzna chmura od dawna symbolizuje sieci WN łączące klienty z serwerami w centrum danych. Czy Cloud Computing to kolejna wersja przetwarzania sieciowego? Tak, ale tym razem to już nie tylko WN, ale i synonim internetu, obecnego od ponad dwóch dekad. Cloud Computing to w uproszczeniu idea polegająca na przechowywaniu i przetwarzaniu danych w zewnętrznych ośrodkach, dostępnych za pośrednictwem internetu. Przykładem może być pakiet biurowy Google Docs. W modelu Cloud Computing wszystkie aplikacje i zasoby IT i moc przetwarzania, pamięci, sieć są udostępniane poprzez usługę, a nie dedykowaną infrastrukturę. Każdy użytkownik, niezależnie od własnej platformy klienckiej, uzyskuje dostęp do usług IT, bez konieczności znajomości ich lokalizacji czy formy. W gruncie rzeczy jest to rozwiązanie koncepcyjnie podobne do architektury SOA. Ponadto w Cloud Computing mieszczą się niemal wszystkie rodzaje przetwarzania znane w świecie IT. Rozproszone, siatkowe, on-demand, open source, web services, peer-to-peer, web 2.0 oraz SaaS software as a service. Koncepcja ta obejmuje również tzw. cienkiego i mobilnego klienta, a także dopuszcza integrację zasobów korporacyjnych, komercyjnych i dostawcy usług dostępnych przez internet. Dostawcy rozwiązań Cloud Computing obciążają swoich klientów fakturami za wybrane usługi lub opłatami za subskrypcję usługi. S. 130779. Czym naprawdę jest Cloud Computing? Na początek trochę rozważań lingwistycznych. Jako metafora internetu, Cloud, chmura, jest określeniem zrozumiałym, ale już w połączeniu z computing, przetwarzanie komputerowe, nabiera szerszego znaczenia, aczkolwiek trochę niejednoznacznego. Niektórzy analitycy i dostawcy definiują Cloud Computing zaledwie jako uaktualnioną wersję utility computing. W praktyce serwery wirtualne dostępne przez internet. Inni widzą to szerzej, zakładając, że wszystko, co konsumuje się poza zaporą ogniową, jest w chmurach, włączając w to nawet konwencjonalny outsourcing. Cloud Computing wchodzi w obszar zainteresowania właściwie wtedy, gdy myśli się o stałych potrzebach IT, sposobach zwiększania możliwości przetwarzania i dodawania takich możliwości w biegu, bez inwestowania w nową infrastrukturę, szkolenia nowego personelu czy licencjonowania nowego oprogramowania. Cloud Computing obejmuje dowolną usługę, opłacaną drogą subskrypcji lub za użytkownika, wykonywaną w czasie rzeczywistym przez internet, rozszerzającą istniejące możliwości IT. S. 130780. Podstawowe problemy Cloud Computing. Już w latach 70 IBM wprowadził koncepcję podziału czasu, time sharing. Użytkownicy współdzielili zasoby i aplikacje na komputerach mainframe jednocześnie z innymi użytkownikami, ponosząc koszty uzależnione od użytkowania zasobów IT. Niska bariera dostępu, współdzielona infrastruktura IT, a także współdzielone koszty, małe obciążenie zarządzaniem i natychmiastowy dostęp do szerokiego zakresu aplikacji i IT. To wszystko korzyści z podziału czasu. Prawie 40 lat później koło się zamyka. Pojawia się Cloud Computing. Jednak w epoce technologii i podziału czasu nie istniały wirtualizacja, autonomiczność, otwarte standardy, olbrzymia skalowalność zasobów, dynamiczne uzupełnianie zasobów, szerokopasmowy dostęp mobilny, internet, ethernet, inteligentny klient oparty na komputerze, EMS, tanie pamięci RAID, DBMS Database Management System, ESB Enterprise Service Bus, zarządzanie informacją, systemem i siecią oraz oprogramowanie zabezpieczające. Cloud Computing bez wątpienia coraz szerzej będzie się pojawiać przede wszystkim na rynku konsumenckim oraz w małych i średnich firmach. W tych środowiskach koszt jest istotnym problemem i Cloud Computing stanie się realną alternatywą dla klasycznego modelu IT. Środowiska korporacyjne to inny problem. Główne problemy, które doprowadziły do zaniku technologii i podziału czasu, dzisiaj trapią także rozwiązania Cloud Computing. Problem podstawowy to bezpieczeństwo. Dotyczy on nieautoryzowanego dostępu, niewłaściwego użytkowania i utraty kontroli nad informacją i aplikacjami będącymi własnością korporacji. Kto ma być odpowiedzialny za korporacyjną politykę dystrybucji, zarządzania i sterowania? Stosowanie Cloud Computing niesie pewne ryzyko zagrożeń dla bezpieczeństwa związane z zapewnianiem zgodności, dostępności i integralności danych. Innym ważnym zagadnieniem jest wydajność. Proponowane przez dostawców Cloud Computing zobowiązania zapewnienia odpowiedniej jakości usług i umowy o poziomie usług SLA Service Level Agreement mogą nie spełniać oczekiwań przedsiębiorstw w zakresie wymagań dostępności, aspektów prawnych i ubezpieczeniowych. Pojawiają się wątpliwości, kto ma być odpowiedzialny za utratę zysków lub sposobności zysków z powodu znaczącej przerwy w świadczeniu usług cloud computing, nadmiernego obciążenia sieci lub niedostatecznego pasma dostępu, np. z powodu ataku DOS Denial of Service. Problem stanowi też zarządzanie. Niezmiernie trudno administrować korporacyjnym, wirtualizowanym środowiskiem IT. Próba zarządzania chmurą może okazać się niemożliwa lub niepraktyczna. Na jakie narzędzia może liczyć usługobiorca w zakresie monitorowania i administrowania wieloma dostawcami cloud computing i ich produktami? Kolejnym problemem jest kwestia zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych. Outsourcing jakichkolwiek usług stawia na porządku dziennym problem procedur, procesów wewnętrznych, narzędzi stosowanych przez dostawców cloud computing oraz dostępu audytorów. Czy istnieją narzędzia programowe zapewniane przez dostawcę, pozwalające na kontrolowanie zgodności z przepisami? Wiele kluczowych wyzwań związanych z cloud computing pojawia się na granicy między własną infrastrukturą centrum danych a chmurą. Jak przemieszczać zasoby z jednej strony tej granicy na drugą? Czy aplikacje w chmurach zależą od pamięci masowych rezydujących po stronie własnych centrów danych? Jaki wpływ cloud computing będzie miała na wymagania w zakresie pasma sieciowego? W końcu, jak przemieszczać maszyny wirtualne pomiędzy chmurą a centrum danych w miarę wzrostu lub zmniejszania się potrzeb? Cloud computing zapewne będzie wprowadzać IT wiele usługodawców SDP Services Delivery Provider. W sposób podobny jak komunikacja internetowa stworzyła erę dostawców usług internetowych i ISP Internet Service Provider. Każdy większy dostawca internetu oraz IT czy operator będzie chciał zostać SDP. Ich sukces, a jednocześnie sukces rozwiązań cloud computing, będzie zależało od odpowiedzi na powyższe pytania. Czy cloud computing jest powtórką timesharingu? Z technicznej perspektywy osiągnięć technologicznych 21 wieku, nie, ale z perspektywy problemów i korzyści dla przedsiębiorstw może być postrzegany tak samo. Perspektywy rozwoju cloud computing. Mając na uwadze marketingowy punkt widzenia, wielu dostawców rozciąga podstawową koncepcję cloud na nowe segmenty rynku z zupełnie nowym słownikiem pojęć. Klasyczna definicja cloud computing związana z internetem odnoszona jest teraz do chmury publicznej. Jej odmianą w świecie korporacyjnym jest chmura prywatna, private cloud. Mówiąc prościej, jest to wewnętrzne środowisko przetwarzania i komunikacji, które zapewnia użytkownikom sprzęt i usługi programowe poza korporacyjną zaporą ogniową. Ten nowy świat nie jest jednak dychotomiczny. Odcienie szarości mogą być tworzone przez dwie inne formy cloud computing. Ta pierwsza jest hybrydą łączącą publiczne i prywatne clouds, ta druga – wirtualną, prywatną cloud, która zapewnia bezpieczny pomost między chmurą publiczną i prywatną, jeżeli dodamy do tego takie pojęcia jak Cloudware, Cloudscient, Cloud-Oriented Architecture, Cloud Storage i Cloud App, to mamy nową inicjatywę w branży IT, która kształtuje się na naszych oczach. Jak to się ma do korporacyjnych WN? Zmiany wynikające z przejścia w chmury mogą być tak radykalne, jak na przykład outsourcing WN dla nowej klasy dostawców usług SDP albo niewielkie, jak przeprojektowanie WN w celu spełnienia wymagań w zakresie opóźnień QoS dla cloud computing i wymagań dostępności SLA Service Level Agreement. Na rynku małych i średnich firm łatwiej będzie podejmować decyzje. Konieczność szukania oszczędności na polu finansowym i operacyjnym daje argumenty uzasadniające przechodzenie do cloud computing. Środowiska korporacyjne to jednak już całkiem inna historia. Udostępnianie dla użytkownika końcowego w dowolnym czasie i miejscu korporacyjnych WN prowadzących do centrów danych stanowi jeszcze inny problem. W obecnym, uwarunkowanym finansowo środowisku podejmowanie decyzji o zmianach musi znaleźć uzasadnienie w zwiększonej wydajności lub elastyczności systemu, a nie tylko faktem pojawienia się nowych technologii. Migracja dużych przedsiębiorstw do cloud computing będzie wolniejsza i z pewnością nie tak szybka, jak oczekiwaliby dostawcy tych technologii. Podobnie jak obecnie odbywa się migracja do zorientowanej na usługi architektury SOA Service Oriented Architecture, przejście do cloud computing będzie zdeterminowane faktycznymi potrzebami i będzie następowało w sposób hybrydowy. Hybrydowe i wirtualne, prywatne chmury mogą być sposobem konwersji do tej nowej formy świadczenia szeroko pojętych usług IT. Koegzystencja, zamiast ewolucji czy podmiany, będzie raczej regułą, a nie wyjątkiem. Wiele przedsiębiorstw dużych i małych jest na pewnym etapie procesu konwersji do SOA. Konwersja ta nie musi być przerywana czy też kierunkowo zmieniona. Po prostu SOA obejmie cloud computing jako integralną część swojej architektury. Architektura ta bez problemu wchłonie też technologię Web 2.0 bez konieczności konieczności zmiany koncepcji lub kierunku przekształceń, strategiczną cechą SOA jest przecież elastyczność, niezależnie od nowych pojęć i definicji. Przed wchodzeniem w chmury nadal niezbędne jest rozważanie tych samych podstawowych kwestii: bezpieczeństwo, wydajność, zarządzanie czy zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Tym, co się zmieniło ostatnio, są nowe rozmiary tych problemów. W świecie prywatnych cloud computing kłopoty dotyczą teraz nie tylko samego przedsiębiorstwa, ale także użytkowników końcowych. Jeżeli użytkownik końcowy może otrzymywać od SDP bogatszy zestaw usług cloud computing z gwarancjami SLA i QoS po niższych kosztach, to czy musi mieć korporacyjne WN dostępu użytkownika końcowego i centrum danych do cloud computing publicznego czy prywatnego? Jest wymogiem oczywistym, ale racjonalność utrzymywania w tej sytuacji wewnętrznej, szkieletowej architektury WN to już temat na otwartą debatę i dyskusję. W przyszłości dostawcy infrastruktury WN, pamięci masowych, serwerów i oprogramowania mogą swoją działalnością objąć również prywatny cloud computing. Kiedy spojrzymy w przeszłość, technologia współdzielonych zasobów timesharing miała raczej negatywne niż pozytywne skutki dla społeczności dostawców środków informatycznych dla przedsiębiorstw, ale prawda jest też taka, że spowodowała ukształtowanie się nowej klasy dostawców, ukierunkowanych na ten nowy segment rynku. Teraz pojawia się podobna sposobność rynkowa dla dostawców SDP. Usługi w chmurach znajdują się na wczesnym etapie rozwoju, kiedy to różni dostawcy, duzi i mali, dostarczają usługi oparte na internecie, od rasowych aplikacji po usługi pamięci masowej i filtrowania spamu. Częścią tej mieszanki są także dostawcy infrastruktury w stylu utility, jak również dostawcy SaaS, na przykład Salesforce.com. Obecnie IT musi włączać się do usług cloud przeważnie indywidualnie, ale pojawiają się już także agregatorzy i integratorzy cloud computing. Cloud computing jest ciągle jeszcze na wczesnym etapie rozwoju, ale wokół tego rynku pojawiają się już interesujące i podstawowe pytania. Po co mi WN, skoro mam cloud?